W tym odcinku serii Po wojnie zajmę się jedną z najważniejszych postaci w historii Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Henry Kissinger był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarzem stanu w gabinecie prezydenta Richarda Nixona. Choć od tamtego czasu minęło już wiele lat, to do dzisiaj z jego zdaniem liczy się amerykańska opinia publiczna. Zapraszam na ten odcinek serii Po wojnie. Henry Kissinger urodził się w żydowskiej rodzinie w Furt w Bawarii w 1923 roku. Jego ojciec był nauczycielem, matka gospodynią domową. Jako dziecko interesował się piłką nożną. Grał nawet w młodzieżowej sekcji drużyny z Furt, która w tamtym czasie była jedną z najlepszych w kraju. Na rozwinięcie swoich piłkarskich pasji nie miał jednak szans, ponieważ w 1933 roku do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler. Jego ojciec stracił pracę, a on sam miał ogromne problemy z dostaniem się do gimnazjum. Kilka razy został nawet pobity przez osoby związane z Hitlerjugend. Kissingerowie tuż przed nocą kryształową w 1938 roku postanowili wyjechać z kraju. Najpierw na krótko do Londynu, a potem do Nowego Jorku. Przeszły amerykański sekretarz stanu uczył się w liceum na Górnym Manhattanie w Washington Heights, dzielnicy zamieszkałej przez niemieckich imigrantów. Niektórzy tę część Nowego Jorku nazywali nawet Czwartą Rzeszą. Po ukończeniu szkoły średniej Kissinger studiował rachunkowość na City College w Nowym Jorku. Przerwał naukę w 1942 roku, ponieważ otrzymał powołanie do amerykańskiej armii. Przez wzgląd na niemieckie korzenie Kissinger został przydzielony do wywiadu wojskowego. Brał udział w bitwie o Ardeny. Potem został przeniesiony do Korpusu Kontrwywiadu. W Hanowerze zajmował się tropieniem gestapowców i innych sabotażystów. W czerwcu 1945 roku powierzone zostały mu zadania związane z denazyfikacją w Hesji. Oddana służba w amerykańskiej armii sprawiła, że stał się bardziej odważny. Po wojnie ukończył licencjat na naukach politycznych na Harvard College. Jego ówczesnym mentorem był William Yandel Elliott, profesor historii, który w przeszłości doradzał wielu amerykańskim prezydentom w sprawach międzynarodowych. Kissinger interesował się pismami Clausewitza i Bismarcka. W 1951 roku został magistrem na Uniwersytecie Harvardzkim. Równocześnie podjął współpracę z Biurem Badań Operacyjnych Armii. W kolejnym roku, będąc już na doktoracie, założył czasopismo Confluence. Do współpracy przy jego tworzeniu zachęcił m.in. Hannę Arendt oraz Artura Schlesingera. Prowadził też letni kurs nauczania w ramach Harvard International Seminar, w którym brały udział osoby z całego świata. Kissinger zgłosił się do FBI, deklarując gotowość do szpiegowania uczestników. W 1954 roku Kissinger uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Harvardzkim. Jego praca doktorska dotyczyła Kongresu Wiedeńskiego. Swoją przyszłość związał z uczelnią. Kierował m.in. grupą badawczą zajmującą się sprawami polityki zagranicznej i wykorzystaniem broni jądrowej. W 1957 roku wydał książkę Nuclear Weapons and Foreign Policy. Skrytykował w niej doktrynę nuklearną prezydenta Eisenhowera. Twierdził, że USA powinno być gotowe do użycia taktycznej broni jądrowej w wojnach konwencjonalnych. Kissinger udzielał się nie tylko w środowisku akademickim. Był konsultantem kilku agencji rządowych, a w tym m.in. Agencji Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia oraz Departamentu Stanu. Nawiązał też kontakt z kilkoma politykami. Od początku lat 60. był doradcą do spraw polityki zagranicznej w kampaniach prezydenckich Nelsona Rockefellera. W tym czasie był również konsultantem do spraw bezpieczeństwa narodowego gabinetów Kennedy'ego i Johnsona. Już w 1965 roku, podczas pierwszej wizyty w Wietnamie, Kissinger doszedł do wniosku, że Amerykanie nie będą w stanie wygrać tej wojny. Jednak w kolejnych latach robił wiele, aby przedłużyć ten konflikt w celu uzyskania dla Stanów Zjednoczonych akceptowalnych warunków zawieszenia broni. W latach 60. Kissinger wspierał Rockefellera w trzech republikańskich prawyborach. W 1968 roku konkurentem Rockefellera był Nixon, który początkowo nie przypadł do gustu Kissingerowi. Amerykanin o niemiecko-żydowskich korzeniach nazwał go nawet najbardziej niebezpieczną osobą, która kiedykolwiek ubiegała się o urząd prezydenta USA. Jednak w 1968 roku to Nixon wygrał republikańskie prawybory i został kandydatem na przywódcę Stanów Zjednoczonych. Kissinger, który wcześniej był sceptycznie do niego nastawiony, zmienił swoje zdanie i skontaktował się z jednym z jego doradców, deklarując gotowość do wsparcia kandydata republikanów. Nixon chciał, aby wojna w Wietnamie nie zakończyła się przed oficjalnym rozpoczęciem jego prezydentury. Dlatego, kiedy do sztabu Nixona dotarła informacja o negocjacjach pokojowych, wspólnie ze swoimi doradcami odwiódł od pomysłu zawieszenia broni Wietnamczyków z południa. Tymczasem podczas wieców wyborczych zapewniał, że zrobi wszystko, aby doszło do honorowego zakończenia wojny. W styczniu 1969 roku Richard Nixon został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kompletując swój gabinet, mianował Kissingera na doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Kissinger dość szybko dał się poznać jako dyplomatyczny zawodnik wagi ciężkiej. Dążąc do osiągnięcia tzw. honorowego pokoju, Kissinger łączył inicjatywy dyplomatyczne z niszczycielskimi bombardowaniami mającymi na celu poprawę amerykańskiej pozycji negocjacyjnej. Już w marcu 1969 roku wspólnie z Nixonem podjął decyzję o zbombardowaniu Kambodży, która była bazą wypadową dla Wietkongu i Wietnamczyków z północy. Akcja była utrzymywana w ścisłej tajemnicy przed kongresem, co potem wywołało ogromne kontrowersje. Co ciekawe, Kissinger nie uważał, że Wietnam Południowy jest ważny pod kątem strategicznym. Twierdził jednak, że jego utrata może doprowadzić do upadku prestiżu USA na świecie. W ciągu zaledwie 4 lat amerykańskie lotnictwo zrzuciło na Kambodżę więcej bomb niż na Pacyfiku podczas II wojny światowej. W wyniku bombardowań zginęło około 100 tysięcy cywili. Kissinger twierdził jednak, że takie działania wzmocnią pozycję Stanów Zjednoczonych. Chciał zmusić komunistów do ustępstw. Amerykanin o niemieckich korzeniach realizował swoją bezwzględną politykę również w innych rejonach świata. W 1971 roku wspólnie z Nixonem poparł ludobójstwo przeprowadzone w Pakistanie Wschodnim. W ten sposób chciał zyskać przychylność pakistańskiego prezydenta Yahya Khana i zdobyć sojusznika w kontaktach z Chinami. Poza tym przyzwolenie na dokonywanie mordów na cywilach w Pakistanie Wschodnim miało uzmysłowić Moskwie, że Waszyngton nie cofnie się przed niczym, próbując zachować swoje wpływy. 4 lata później Kissinger poparł też ludobójczą kampanię indonezyjskiego prezydenta Suharto w Timorze Wschodnim, co miało zasygnalizować, że Ameryka bezkrytycznie nagrodzi tych, którzy w jakikolwiek sposób rozprawiają się z komunistami. Kissinger uważał, że komunizm w krajach trzeciego świata osłabia pozycję Stanów Zjednoczonych. Za problematyczne Kissinger i Nixon uznali zwycięstwo w demokratycznie przeprowadzonych wyborach prezydenckich w Chile reprezentanta chilijskiej partii socjalistycznej Salvadora Allende w 1970 roku. Już 8 dni po głosowaniu Kissinger skontaktował się z dyrektorem CIA Richardem Hellmanem, prosząc go o przygotowanie zamachu stanu. Nie wszyscy jego doradcy się z nim zgadzali, twierdząc, że to niemoralne i niezgodne z ideą demokracji. Ale Kissinger niespecjalnie przejmował się takimi uwagami. Uważał, że Stany Zjednoczone mogą stracić na politycznych przemianach w Chile poprzez anulowanie amerykańskich inwestycji nawet miliard dolarów. W 1970 roku w Chile nie doszło do zamachu stanu. Allende zginął 3 lata później, zabity przez ludzi dowodzonego przez naczelnego dowódcę chilijskiej armii Augusto Pinocheta. Kissinger już kilka dni później kazał amerykańskiemu ambasadorowi w Chile przekazać nowemu prezydentowi informację, że liczy na ścisłą współpracę. W późniejszych latach nie przejmował się notorycznym łamaniem praw człowieka przez chilijski reżim wojskowy. Poza tym Kissinger sympatyzował z południowoamerykańskimi juntami, a także wspierał realizację operacji Condor, mającej na celu likwidację opozycji politycznej, często powiązanej z organizacjami lewicowymi w południowoamerykańskich państwach. W wyniku tej operacji zginęło co najmniej 50 tysięcy osób. Nixon i Kissinger doskonale się uzupełniali. Kissinger był oczytany i inteligentny, Nixon bezpośredni i pragmatyczny. Kissinger samodzielnie złożył ponad 200 zagranicznych wizyt. W 1970 i 1972 roku kilkakrotnie spotykał się z reprezentantami Wietnamu Północnego. Za każdym razem współpracownik prezydenta Nixona próbował uzyskać dla Amerykanów jak najlepsze warunki zawieszenia broni. Jego żądania były jednak nie do zaakceptowania dla Wietnamczyków. Do przełomu doszło 8 października 1972 roku. Podczas tajnego spotkania Kissingera z Le Duc Tho, reprezentującym Wietnam Północny, obie strony w końcu doszły do porozumienia. Wietnamczyk zaproponował zawieszenie broni, w ramach której Amerykanie wycofaliby wszystkie swoje siły z Wietnamu w zamian za uwolnienie wszystkich jeńców wojennych w Wietnamie Północnym. Kissinger zaakceptował tę ofertę. Choć w kolejnych miesiącach między Hanoi a Waszyngtonem dochodziło do dyplomatycznych zgrzytów, 27 stycznia 1973 roku Kissinger oraz Le Duc Tho podpisali porozumienie o zawieszeniu broni. W tym samym roku otrzymali za to pokojową Nagrodę Nobla. Zawieszenie broni w Wietnamie nie było jednak trwałe, a decyzja Komitetu Noblowskiego wzbudziła ogromne kontrowersje. W ramach protestu dwóch członków komitetu zdecydowało się go opuścić. Była to pierwsza taka sytuacja w historii. Wkrótce zarówno siły Wietnamu Południowego, jak i Północnego rozpoczęły ostrzał. Le Duc Tho odmówił przyjęcia nagrody. Kissinger również się nad tym zastanawiał. Ostatecznie przekazał pieniądze z nagrody na cele charytatywne. Nie wziął też udziału w ceremonii wręczenia nagród. W tym samym roku Kissinger otrzymał nowe stanowisko w prezydenckiej administracji. Został sekretarzem stanu. W tym czasie temat Wietnamu był dla Kissingera najważniejszy. Dlatego nie reagował na sygnały płynące ze świata o rosnącym zagrożeniu wojną na Bliskim Wschodzie. Tymczasem już w 1973 roku wybuchł tam kolejny konflikt izraelsko-arabski. Doszło do wojny Jom Kippur, której pokłosiem będzie ogromny kryzys gospodarczy wywołany embargiem na ropę nałożonym na Stany Zjednoczone i państwa zachodnie przez kraje arabskie. Na ten temat planuję jednak realizację osobnego odcinka serii Po wojnie, więc nie będę się dzisiaj na tym temacie skupiał. Strategia Kissingera mająca doprowadzić do zawarcia pokoju z honorem w Wietnamie przedłużała wojnę o kolejne lata. W tym czasie zginęło ponad 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy i setki tysięcy Wietnamczyków. W 1974 roku morale wojsk wietnamskich na południu były bardzo niskie. W sierpniu tego samego roku Kongres uchwalił ustawę ograniczającą amerykańską pomoc dla Wietnamu. Równocześnie Kissinger był w stałym kontakcie z Moskwą, próbując przekonać Breżniewa do zaprzestania wspierania Wietnamu Północnego. Rozmawiał też z Chińczykami. W 1975 roku domagał się od Kongresu kolejnych 700 milionów dolarów dla Wietnamu Południowego. W tym czasie Wietnamczycy z północy parli na Saigon. Prośba Kissingera została jednak odrzucona. Jeszcze w tym samym roku Wietnam Południowy znalazł się w rękach komunistów. Kissinger początkowo nie był zainteresowany zacieśnianiem relacji z Chinami. Jeszcze w 1970 roku wspólnie z Nixonem zapewniał dyplomatów z Tajwanu, że ich kraj może się czuć bezpieczny i że Mao Tse-tung na pewno nie może liczyć na żadne kompromisy ze strony Stanów Zjednoczonych. Jednak mijały kolejne miesiące, a Waszyngton coraz przychylniejszym okiem spoglądał w stronę komunistycznego Pekinu. Chińska Republika Ludowa miała stać się narzędziem, które posłuży do osłabienia pozycji Związku Radzieckiego na świecie. W lipcu 1971 roku Kissinger pojechał do Pakistanu. Podczas kolacji z przywódcą tego kraju udał, że jest chory. Natychmiast został odesłany do szpitala. Jednak jego limuzyna, zamiast jechać do placówki medycznej, zabrała go na lotnisko wojskowe, skąd udał się do Pekinu. Wizyta Kissingera w państwie środka była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Nie wiedzieli o niej nawet pracownicy Departamentu Stanu. Na miejscu Amerykanin spotkał się z chińskim premierem Zhou Enlaiem. Wizyta trwała 48 godzin. Chińczyk zażądał od Kissingera natychmiastowego uznania Tajwanu za część Chin. Amerykanin obiecał mu wtedy, że większość sił USA opuści problematyczną wyspę, gdy skończy się wojna w Wietnamie. Reszta amerykańskich wojsk miała wyjechać z Tajwanu w niedalekiej przyszłości. Kolejną kwestią sporną była obecność Tajwanu w strukturach ONZ. Kissinger przekonywał Chińczyków, że ich usunięcie z Organizacji Narodów Zjednoczonych nie wchodzi w grę, ponieważ nie chce tego amerykańskie społeczeństwo, które w badaniach opinii publicznej w większości popiera Tajwan. O wizycie Kissingera w Pekinie świat dowiedział się dopiero tydzień później, gdy Amerykanów poinformował o tym prezydent Richard Nixon w telewizyjnym przemówieniu. 7 miesięcy później, w 1972 roku, po 23 latach izolacji dyplomatycznej i okresie wzajemnej wrogości, prezydent Nixon spotkał się z przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin, Mao Tse-tungiem. Kissinger wspierał działania związane z wymianą gospodarczą i kulturalną pomiędzy oboma krajami. Uważał, że Chińczycy są dużo mniejszym zagrożeniem od Związku Radzieckiego. Mówił żartując, że różnica między Chińczykami a Rosjanami jest następująca. Jeśli wypadnie ci z kieszeni trochę drobnych, to sięgając po nie, Rosjanin na pewno nadepnie ci na palce. Chińczyk na pewno tego nie zrobi. Równocześnie Kissinger starał się doprowadzić do odprężenia ze stroną radziecką. Prowadził rozmowy z Breżniewem na temat ograniczenia zbrojeń strategicznych. W tym samym czasie przekonywał Europejczyków, że mogą liczyć na Stany Zjednoczone. Chciał wzmocnić Pakt Północnoatlantycki, który wtedy wydawał mu się rozpadającym sojuszem. Kissinger w pierwszej połowie lat 70. był drugą najważniejszą osobą w Stanach Zjednoczonych. Zmieniło się to w 1974 roku, kiedy prezydent Nixon został zmuszony do rezygnacji po aferze Watergate. Wpływ Kissingera na decyzje podejmowane przez nową administrację prezydenta Forda był mniejszy, ponieważ w 1975 roku stracił stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Nadal jednak pozostał sekretarzem stanu. Piastował tę funkcję do końca kadencji Forda, który w 1976 roku przegrał wybory prezydenckie z demokratą Jimmym Carterem. Rok później Kissinger został uhonorowany prezydenckim medalem wolności, czyli najważniejszym amerykańskim odznaczeniem cywilnym. W późniejszych latach nie szczędził słów krytyki wobec nowej administracji prezydenckiej. Uważał, że doprowadziła ona do osłabienia pozycji USA na świecie. W międzyczasie współpracował m.in. z Uniwersytetem w Georgetown. Obecnie poglądy Kissingera wzbudzają duże kontrowersje, szczególnie w Polsce. Jednak z jego oceną sytuacji warto się liczyć. Już w 2020 roku były sekretarz stanu USA stwierdził, że wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone i Chiny za chwilę będą w stanie nowej zimnej wojny, która może doprowadzić do wybuchu kolejnej wojny o zasięgu ogólnoświatowym. Wezwał też prezydenta Chin Xi Jinpinga oraz prezydenta elekta USA Joe Bidena do podjęcia mniej konfrontacyjnej polityki zagranicznej. W tym roku, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Kissinger stwierdził, że Ukraina powinna zgodzić się na oddanie części swojego terytorium, aby osiągnąć porozumienie pokojowe z Rosją i natychmiast zakończyć trwającą od kilku miesięcy wojnę. Jego interpretację zdarzeń pozostawiam waszej ocenie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.